Zanim przejdę do sprawy z dzisiejszego odcinka, chciałam Wam powiedzieć, że napisałam i wydałam swoją pierwszą książkę. Nazywa się Małe Końce Świata i opowiada o moich prywatnych 11 końcach świata. Dodatkiem jest to, że w książce też opisałam sam koniec świata tej książki, która właściwie ujrzała światło dzienne, można powiedzieć, że cudem. W książce opisuję 11 swoich końców świata, takich sytuacji, które były dla mnie trudne, graniczne, z którymi ciężko mi było sobie poradzić, ale też takie, które okazały się przełomowe. Są to historie moje, ale myślę, że odnajdzie się w nich każdy z Was. Zachęcam Was do zakupienia tej książki w odpowiednim dla Was pakiecie, ponieważ oprócz samej książki w takim fizycznym wydaniu, ponieważ e-booka nie planuję wydawać, jest także audiobook, który czytam sama. Wystarczy wejść na stronę www.małekońceświata.pl i zobaczyć, co dla Was przygotowałam, czym jest ta książka, jak wygląda, i będzie mi bardzo miło, jeżeli staniecie się jej czytelnikami. Wydarzeniem, które niewątpliwie wpłynęło na pozycję koszalińskiej rozgłośni na radiowym rynku, było jej wejście do utworzonego w 1972 roku Studia Bałtyk, wspólnego programu tworzonego przez rozgłośnie w Szczecinie, Gdańsku i Koszalinie. Był to program nowatorski w skali nie tylko Wybrzeża, ale całej Polski i chyba jej sąsiadów. Po wybrzeżowym doświadczeniu na radio na żywo zdecydowała się Warszawa. Na centralną antenę wprowadzono program informacyjny pod tytułem Sygnały Dnia. Po pewnym czasie ich emitowania warszawiacy postanowili uczcić jubileusz w programie ogólnopolskim. Z tej okazji zwrócili się do pozawarszawskich rozgłośni z sugestią, aby przesłano im gratulacje. Ze Szczecina w tym czasie łączył się z nimi na antenie redaktor Wiesław Dachowski. Złożył kolegom z centrali serdeczne życzenia, dodając przy okazji, że są to życzenia tym serdeczniejsze, gdyż na Wybrzeżu tego typu programy nadajemy o kilka lat dłużej. Po tej uwadze redaktor Dachowski został skazany przez warszawiaków na obowiązkową antenową absencję. Przez dłuższy czas nie przyjmowano jego korespondencji do Sygnałów Dnia. Wiesław Dachowski urodził się w 1935 roku. Dokładnie 14 września w Dzwonowicach, które dzisiaj znajdują się w województwie śląskim, w powiecie olkuskim, niedaleko Olkusza. Rozpoczął studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, które skończył w 1958 roku. I w tym samym roku został zatrudniony jako dziennikarz w Gazecie Częstochowskiej, dlatego też wyjechał z Warszawy i wrócił w swoje rodzinne okolice. Następnie od 60 roku pracował w nowinach jeleniogórskich, przeprowadzając się do Jeleniej Góry, gdzie założył rodzinę, ożenił się i na świat przyszedł jego syn. Później pracował w Gazecie Robotniczej od 1964 roku. Natomiast na stałe związał się ze Szczecinem, do którego wyjechał w 68 roku, ponieważ to tam 1 czerwca został zatrudniony w rozgłośni Polskiego Radia. Pracował głównie jako autor felietonów w redakcjach morskiej, wiejskiej i ekonomiczno-społecznej, a później w redakcji dzienników. Tam awansował na stanowisko kierownika, był więc szefem. Następnie, co już wcześniej przeczytałam, był jednym z autorów audycji do popularnego Studia Bałtyk, łączącego rozgłośnie radia w Szczecinie, Gdańsku i Koszalinie. Tam specjalizował się w zagadnieniach związanych z regionem, głównie w gospodarce i w historii z Pomorza Zachodniego. Można też powiedzieć, że to właśnie w Szczecinie nastąpił rozkwit jego kariery, ponieważ był jednym z najbardziej lubianych, najczęściej słuchanych, najchętniej słuchanych i najpopularniejszych dziennikarzy w tamtejszej rozgłośni. Następnie w latach 80. i 90. współpracował z programem pierwszym Polskiego Radia na antenie ogólnopolskiej, przygotowując lokalne informacje do sygnałów dnia, a także współpracował z Radiem Kierowców oraz z magazynem Z Kraju i ze Świata. To są wszystko audycje, które jeszcze dzisiaj możemy posłuchać. I o ile życie zawodowe Wiesława Dachowskiego wyglądało naprawdę kolorowo i było takim, o jakim pewnie większość dziennikarzy radiowych mogłaby tylko pomarzyć, to życie osobiste wyglądało nieco bardziej skomplikowanie. Na przestrzeni czasu rozwiódł się ze swoją żoną, w związku z czym nie uczestniczył w codzienności, w jakiej wzrastał jego syn. Wyprowadził się z Jeleniej Góry, gdzie była żona razem z synem pozostała, i wyprowadził się do Szczecina, gdzie wiódł życie, może nie kawalera, ale raczej takiego dość aktywnego w swoich poszukiwaniach rozwodnika. Był osobą, która kochała towarzystwo kobiet i, jak mówią jego znajomi z redakcji, zawsze otaczał się takimi bardzo wyrazistymi kobietami, takimi, które rzucały się w oczy, które były wyjątkowe. Kobiety też lubiły towarzystwo Wiesława. Był osobą bardzo elegancką, szarmancką, oczytaną, dowcipną. Przy tym wszystkim miał w sobie taki stary sznyt uwodzenia kobiet, zdobywania ich serca. Był takim szarmantem, chociaż z wyglądu, to co też wspominają jego współpracownicy, absolutnie nie przypominał takiego kochanka typowego, takiego archetypicznego, jakiego możemy spotkać na kartach różnych romansów czy w filmach, serialach. Wyglądał na skromnego, starszego mężczyznę, nosił skromne ubrania, eleganckie, ale skromne. Mieszkał w wieżowcu na ulicy Mieszka I 104 na osiedlu, w jednym z kilku tamtejszych bloków. To mieszkanie, do którego praktycznie nikogo nie zapraszał, również było skromne. Jeździł starym, choć zadbanym samochodem i nie wyglądał jak taki typowy amant. A mimo to zawsze otaczały go kobiety i on sam nimi się otaczał. I można było odnieść wrażenie, że ta obecność płci pięknej w jego życiu była mu potrzebna do życia. Jednak najważniejszą kobietą w życiu Wiesława była praca. Można powiedzieć, że Wiesław z tą pracą nigdy się nie rozstawał. Jego znajomy, były policjant, mówił, że to nie była taka sytuacja, w której on kończy pracę o godzinie 15, a potem staje się zwykłym Kowalskim. On w tej pracy był cały czas. Miał swoje stałe audycje w Radiu Szczecin, ale mnóstwo materiałów jego szło też na antenę ogólnopolską. Bardzo często też prowadził poranną audycję. Jak wiemy, śniadaniówka w radiu rozpoczyna się bardzo wcześnie, bo o 6 rano, co oznacza, że w rozgłośni trzeba być już godzinę wcześniej, a on jeszcze zazwyczaj o 5 rano wysyłał materiały na ogólnopolską antenę, żeby właśnie też w porannej audycji Polskiego Radia, pierwszego programu Polskiego Radia, już materiały z Pomorza Zachodniego szły w porannej audycji. Co więcej, mało kto przypomina sobie sytuację, w której Wiesława w pracy by nie było. Owszem, pewnie wynikało to też z prawa pracy. Musiał czasami jechać na jakiś urlop. Ale jeśli nie miał urlopu, to zawsze był w pracy. Zawsze. Dlatego też, kiedy 27 marca 1996 roku pod stację radiową przyjechała koleżanka czy dziennikarka, która miała współprowadzić z Wiesławem Dachowskim poranną audycję, zobaczyła, że jeszcze nie ma jego samochodu, od razu wiedziała, że coś musiało się stać. Kiedy zbliżała się 6 rano, a Wiesław Dachowski nie pojawił się w redakcji, jego redakcyjna koleżanka wiedziała już, że na pewno stało się coś złego. Podejrzewała, że z racji wieku Wiesław mógł doznać jakiegoś zawału, wylewu, mógł upaść w swoim mieszkaniu. Wiedziała, że przyjaźni się z byłym policjantem, komisarzem Krzywdą, dlatego zadzwoniła do niego i powiedziała mu, że Wiesław nie przyszedł do pracy, że nie ma jego samochodu, nie ma go w redakcji i musiało stać się coś złego. Poprosiła swoich przełożonych o to, żeby zwolnili ją z dyżuru. W związku z tym tego dnia audycja była mocno okrojona, a sama wraz z przyjacielem Wiesława Dachowskiego pojechała pod blok na ulicy Mieszka I 104. Tam okazało się, że mieszkanie Wiesława jest zamknięte, aczkolwiek pod blokiem stał jego samochód, więc policjant i dziennikarka mieli dość mocne przypuszczenie, że Wiesław jest w domu sam i najprawdopodobniej grozi mu jakieś niebezpieczeństwo. Wezwano straż pożarną, żeby dostać się, nie wiem, przez balkon do tego mieszkania, ponieważ drzwi były zamknięte, ale finalnie przyjechała na miejsce policja i kiedy wyważyła drzwi do mieszkania Wiesława, oczom wszystkich ukazał się widok jak z koszmaru. Całe mieszkanie było niesamowicie zabałaganione. Wyglądało, jakby wybuchła tam w środku bomba. Wszystkie meble nosiły ślady splądrowania. A w dużym pokoju, na podłodze, twarzą do ziemi, leżał nieruchomo Wiesław Dachowski. Funkcjonariusze podeszli bliżej, zobaczyli, że mężczyzna ma zakrwawioną głowę. Gdzieś nieopodal leży wielka, kryształowa popielnica ze śladami krwi i włosów, a na szyi ma zadzierzgnięty krawat, który leży na jego plecach. Wyglądało to tak, jakby ktoś go tym krawatem udusił. No i niestety te przypuszczenia okazały się prawdziwe. Mieszkanie wyglądało okropnie, było w nim mnóstwo krwi, bałaganu. Widać było, że ostatnie chwile swojego życia Wiesław Dachowski spędził na walce o własne życie. Niestety tę walkę przegrał. Oględziny miejsca zbrodni, bo niewątpliwie doszło do zbrodni, przyniosły policjantom kilka pytań, a właściwie to sprawiły, że w głowie policjantów pojawiły się ważne pytania. Kto był z Wiesławem w mieszkaniu, kiedy doszło do tego ataku? Z kim Wiesław się ostatnio widywał? Czy są jacyś świadkowie? W kuchni na zlewie były pozmywane naczynia. Nie było na nich odcisków palców. W koszu na śmieci leżała folia po cieście, które zostało kupione w dniu, w którym najprawdopodobniej Wiesław Dachowski stracił życie, czyli 26 marca 1996 roku. Na tej folii była prawdopodobnie metka, która zdradziła pochodzenie tego ciasta, które było dość świeże i leżało gdzieś na blacie w kuchni. Policjanci postanowili przede wszystkim rozpytać sąsiadów, ponieważ wyglądało na to, że Wiesław Dachowski stoczył prawdziwą walkę, dramatyczną walkę o swoje życie. Więc jest duża szansa, że ktoś słyszał jakieś odgłosy płynące z mieszkania numer 85. Sąsiedzi jednak niczego nie słyszeli, natomiast jeden z nich stwierdził, że widział, jak wieczorem 26 marca z mieszkania Wiesława Dachowskiego wychodzi kobieta, młoda brunetka. Ale nie znał jej, to nie była ani sąsiadka. Było trochę za mało szczegółów, ponieważ obserwował tę kobietę przez wizjer w drzwiach, żeby podać jej rysopis. Była szczupła, drobna i miała ciemne włosy. To jest trochę za mało. Śledczy więc udali się do sklepu spożywczego, z którego pochodziła właśnie ta folia po cieście. I tam ekspedientka mówi, że faktycznie dzień wcześniej Wiesław Dachowski był w tym sklepie i kupował roladę, takie ciasto zawijane, w towarzystwie młodej kobiety. I rysopis, który podała sprzedawczyni tego sklepu, zgadzał się z tym, co powiedział sąsiad o tym, jaką kobietę widział wychodzącą z mieszkania Wiesława Dachowskiego. Tak powstał portret pamięciowy nieznanej młodej towarzyszki Wiesława Dachowskiego, której jednak nikt nie rozpoznawał. W tym całym czasie zabezpieczone na miejscu zbrodni przedmioty, w tym także folia z tego ciasta, zostały poddane analizie kryminalistycznej i na krawacie ujawniono ślad zapachowy, który nie należał do Wiesława Dachowskiego, być może mógł należeć do tej tajemniczej kobiety, a na folii z ciasta odnaleziono odcisk palca, który nie należał do Wiesława Dachowskiego. Trzeba było zatem wykluczyć jeszcze inne prawdopodobne osoby, które mogłyby tej folii dotykać. Dlatego też udano się z powrotem do tego sklepu spożywczego. Zdaktyloskopowano tam sprzedawców, ekspedientów, wszystkie osoby, które mogły z tym ciastem mieć kontakt, czyli na przykład także cukiernika, który je robił, czy pakował, czy jakiegoś tam hurtownika. No, wydawało się to straszliwie trudną sprawą, żeby prześledzić drogę takiego kawałka ciasta do sklepu, a właściwie to do mieszkania Wiesława Dachowskiego, ale zrobiono to i po kilku tygodniach ekspertyza wykazała, że żadna z tych osób nie pozostawiła odcisku palca na opakowaniu tego ciasta, co śledczym dało powód do myślenia, że najprawdopodobniej ten ślad na folii zostawiła albo ta kobieta tajemnicza, albo sprawca. I można sobie pomyśleć, że skoro Wiesław pracował tyle lat w redakcji, w której miał znajomych, no to kwestią czasu jest to, żeby odnaleźć tę kobietę, która odwiedzała go w mieszkaniu. Ale okazało się, że Wiesław Dachowski i jego życie były owiane olbrzymią tajemnicą. Przede wszystkim, kiedy jego bliscy i dalsi znajomi zaczęli ze sobą rozmawiać o tym, co mogło się stać, dlaczego Wiesław zginął i to w tak tragicznych okolicznościach. Okazało się, że nawet nie są w stanie stwierdzić, co mogło paść łupem sprawców, ponieważ Wiesław nie zapraszał swoich przyjaciół do swojego domu. Najprawdopodobniej to mieszkanie służyło mu tylko do tego, żeby tam spać, funkcjonować w przerwach od pracy, bo właściwie tak wyglądało życie Wiesława, a także do takich spotkań bardziej romantycznych czy intymnych, może bardziej rodzinnych, chociaż jego rodzina mieszkała w innym województwie, kilkaset kilometrów dalej. Następnie trzeba było ustalić, co Wiesław mógł mieć w domu, na co mogli się połasić zabójcy czy zabójca, ponieważ śledczy już zaczynali podejrzewać, że nawet jeżeli kobieta ma coś wspólnego z tym, że Wiesław tego dnia stracił życie, to jednak raczej nie dałaby sobie sama radę jednak z rosłym, rosłym mężczyzną, który miał 60 lat, ale był silny, miał krzepę. Podejrzewano więc, że za tą zbrodnią stoi co najmniej jedna silna osoba, najprawdopodobniej mężczyzna, a największe prawdopodobieństwo dotyczy tego, że sprawców było dwóch albo dwoje. Okazało się wtedy, że skromny Wiesław Dachowski, który nie rzucał się w oczy niczym, zarabiał niebywale dużo pieniędzy. Jego przyjaciel policjant, który mówił o tym, że Wiesław co prawda bardzo dużo pracował, ale zliczając jego wszystkie dochody miesięczne, okazywało się, że one kilkukrotnie przewyższają dochód wysoko postawionego policjanta w mieście. Podejrzewam więc, że mógł być faktycznie bardzo dobrze opłacanym dziennikarzem, co na dzisiejsze czasy wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ stacje radiowe nie płacą zbyt dobrze swoim redaktorom, swoim reporterom. A tutaj jednak prawdopodobnie i zaangażowanie Wiesława, i jego oddanie pracy, i staż tej pracy, i to, że właściwie był tej pracy całkowicie oddany, sprawiał, że grosz do grosza, ale w taki sposób uzbierał sobie niezwykłą fortunę. Jego syn był już pełnoletni, więc nie musiał absolutnie płacić na niego alimentów, na żonę chyba także. Więc co się działo z tymi pieniędzmi? Najprawdopodobniej Wiesław odkładał je w swoim mieszkaniu, ponieważ nie ujawniono jakichś wielkich oszczędności na kontach czy jakichś lokatach. Chociaż to też jest owiane tajemnicą i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, ja też w to nie wnikam. Ale pojawiła się taka myśl, że łupem mogły paść pieniądze, ponieważ być może znajomi z pracy nie wiedzieli o tym, że Wiesław dużo zarabia, że te pieniądze gdzieś odkłada, trzyma je, to jednak osoba, która bywała u niego w domu, widziała go w sytuacjach bardziej intymnych, niezawodowych, mogła o tym wiedzieć i mogła wykorzystać jego naiwność czy słabość do kobiet. Zabójstwo dziennikarza jest taką sprawą, która zawsze bardzo niepokoi opinię publiczną i zazwyczaj tego typu sprawy otrzymują bardzo wysoki priorytet i tak się też dzieje w tym przypadku. Ponieważ Wiesław Dachowski nie dość, że był, czy nie tyle, że był dziennikarzem lokalnym, to był jednak wyrazistą postacią w tym świecie dziennikarskim. Jasno wyrażał swoje opinie, nigdy nie owijał w bawełny, był taki kategoryczny, ale nie miał wrogów. Jednakowoż mogli go słyszeć także słuchacze z całej Polski, więc ta sprawa zyskała trochę taki status ogólnopolskiej sprawy. Poza tym też po tym chyba można poznać jakość demokracji, po sposobie traktowania dziennikarzy przez władzę. Tam, gdzie dziennikarze tracą życie, no jest duże prawdopodobieństwo, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że nie ma wolności słowa, wolności wypowiedzi, w związku z czym nad tą sprawą bardzo szybko zaczął osobiście czuwać minister sprawiedliwości oraz premier. Oni wywierali bardzo dużą presję na śledczych, żądając natychmiastowego rozwiązania tej sprawy. Prawdopodobnie dzięki temu też sprawa miała dużo większy budżet, chociażby jeśli chodzi o zasoby pracujących przy niej śledczych. Dlatego też bardzo szybko opublikowano portret pamięciowy kobiety, która towarzyszyła Wiesławowi 26 marca w godzinach wieczornych, czyli najprawdopodobniej wtedy, kiedy mężczyzna tracił życie. I bardzo szybko do redakcji prasy, która opublikowała ten portret, oraz do policji zaczęły wpływać różnego rodzaju donosy. Znaczy, brzydko mi to nazwać donosem, ponieważ donos kojarzy się z czymś złym, ale ludzie zostawiali swoje wskazówki. Najczęściej jednak dotyczyły one zupełnie niesprawdzonych tropów, na przykład tego, że to dziennikarka Polskiego Radia, którą trzeba natychmiast sprawdzić. Jak się okazywało, później te kobiety, które zostały wskazane w tych różnych donosach i telefonach, nie miały oczywiście z tym nic wspólnego, ale to kosztowało śledczych bardzo wiele pracy i czasu i zachodu, ponieważ zdaktyloskopowano wtedy wszystkie pracownice radia i w ogóle dziennikarek, nawet prasowych w Szczecinie, co było pracochłonne, czasochłonne, też na pewno musiało być bardzo formalnie skomplikowane, ponieważ żeby kogoś zdaktyloskopować, to nie wolno sobie tak po prostu tylko podejść do kogoś i poprosić go o odciski palców. I wtedy pojawia się taka postać znajomego z radia, który przypomina sobie, że parę lat wcześniej Wiesław utrzymywał kontakty z portierką z gmachu Polskiego Radia, jakąś młodziutką Grażyną, która skradła jego serce, bo była taka cichutka, drobna, skromna, zawsze była miła dla niego. No i Wiesław się tak nią zaczął, powiedzmy, interesować pod kątem takim, że zwraca na nią po prostu uwagę. Rozmawiał z nią, nie traktował jej jak powietrze. No i okazało się, kiedy śledczy poszli tym tropem, że Wiesław z tą recepcjonistką, czy z tą portierką, miał nawet moment taki, że się z nią związał. I kiedy ta informacja gdzieś wypłynęła, okazało się, że nagle kilku osobom ułożyły się pewne elementy układanki w głowie, ponieważ ktoś przypomniał sobie faktycznie, że parę lat wcześniej Wiesław mówił coś o jakiejś Grażynie, którą traktuje poważnie, którą chce się zaopiekować, której względy są dla niego ważne, z którą chce stworzyć związek, co się nigdy właściwie Wiesławowi nie zdarzało, ponieważ on prowadził taki tryb życia, no nie nazwałabym tego rozwiązłym, ale korzystał z tych uroków bycia 60 czy tam 50-parolatkiem. W latach 90. też trochę inaczej te osoby w takim wieku żyły. Spotykał się z nimi, czarował. Nie wiem, czy dochodziło między nimi do zbliżeń, między Wiesławem a tymi kobietami. Ale ja sobie tak to trochę wyobrażam, że to jest jakiś dancing, że to jest jakiś spacer, jakaś kolacja w restauracji czy obiad. A tutaj nagle ta Grażyna się tak trochę wymykała z tego schematu. On mówił o jakimś kupnie wspólnego mieszkania, o zainwestowaniu w nią, czy zainwestowaniu, no, kupieniu jej jakichś drogich ubrań. Mówił, że traktuje ją bardzo poważnie, ale ten związek się jakoś rozpadł. Bardzo możliwe, że przez sporą różnicę wieku. I ten trop byłby takim wcale nie bardzo ważnym, dlatego że to jest sprawa sprzed kilku lat. Gdyby nie fakt, że Grażyna łudząco przypominała kobietę z tego portretu pamięciowego, dlatego śledczy dotarli do kobiety, przesłuchali ją. Ona stwierdziła, że nie miała wcale z Wiesławem jakichś bliższych relacji. Co prawda kiedyś się troszkę spotykali, ona już go dawno, dawno nie widziała. Ale mniej więcej w tym samym czasie przyszła kolejna ekspertyza, mianowicie bilingów telefonicznych z mieszkania Wiesława Dachowskiego. I okazało się, że popołudniem 26 marca 1996 roku rozmawiał on z kimś przez dłuższą chwilę przez telefon. I dziwnym trafem okazało się, że tym telefonem, ten numer telefonu, który Wiesław wykręcał, czy który do niego dzwonił, był numerem telefonu nikogo innego jak skromnej portierki Grażyny O. To sprawiło, że Grażyna stała się osobą, która najprawdopodobniej towarzyszyła Wiesławowi w ostatnich chwilach jego życia, ale trzeba było jej to udowodnić. Po drugie, była kobietą, drobną kobietą, która raczej nie byłaby w stanie zadać takich ciosów i potem udusić Wiesława, tym bardziej, że na miejscu zbrodni ujawniono ślady walki, więc Wiesław walczył o swoje życie. Ale zdjęcie Grażyny okazano nie tylko ekspedientce ze sklepu, ale też sąsiadowi, który widział wychodzącą kobietę z mieszkania Wiesława Dachowskiego właśnie 26 marca. I oboje potwierdzili, że to jest dokładnie ta sama kobieta. Poddano ją więc badaniu daktyloskopijnemu i okazało się, że to prawda. Odcisk palca pozostawiony na folii z ciasta należał do nikogo innego jak do Grażyny O. Ale to wciąż nie wyjaśniało śladu zapachowego na krawacie, ponieważ z całą pewnością stwierdzono, że to nie ślad zapachowy Grażyny pozostał na tym elemencie ubioru, który stał się narzędziem zbrodni i którym Wiesław Dachowski został uduszony. Kiedy Grażyna O siedzi na komisariacie i jest przesłuchiwana przez śledczych, inni pracownicy policji przeszukują jej mieszkanie i tam znajdują skórzaną męską kurtkę ze śladami krwi. Badanie tej krwi szybko potwierdza, że krew znaleziona na tej odzieży należy do Wiesława Dachowskiego, co już bezspornie wiąże Grażynę O z wizytą na miejscu zbrodni i posiadanie przedmiotów, które mają na sobie krew Wiesława Dachowskiego, no świadczy o tym, że kobieta była tam zarówno w trakcie, albo po zbrodni, więc musiała mieć coś wspólnego ze śmiercią tego mężczyzny. Dlatego też śledczy przyciskają mocniej Grażynę, która szybko przyznaje się, że faktycznie była tam na miejscu, że pokłóciła się w trakcie zwykłego spotkania towarzyskiego, które miało być po prostu takim zwykłym odświeżeniem kontaktów. Pokłócili się, ona zaatakowała Wiesława Dachowskiego tą ciężką popielnicą, no ale wciąż nie było wyjaśnione, dlaczego mężczyzna leżał na podłodze, dlaczego mieszkanie nosiło ślady walki, dlaczego tam było mnóstwo śladów plądrowania, mnóstwo śladów krwi, które wskazywało na to, że Wiesław bardzo się bronił, no a w efekcie też zginął od uduszenia, a nie od uderzenia ciężkim przedmiotem w głowę. Te wszystkie pytania zostały Grażynie postawione. Kobieta, widząc, że nie ma możliwości wyjścia z tej sytuacji bez powiedzenia prawdy i zestawiona z faktem, że dlaczego w jej mieszkaniu znalazła się zakrwawiona kurtka, w dodatku męska, przyznała się do tego, że była w mieszkaniu Wiesława Dachowskiego z mężczyzną, ze swoim wieloletnim już partnerem, który jednak w obliczu zatrzymania kobiety zniknął. Śledczy mieli dość sporo wskazówek, jak mężczyznę znaleźć, ponieważ przede wszystkim mieli jego ślad zapachowy, nie tylko z miejsca zbrodni, który właściwie był dowodem, ale też z tej kurtki. Więc do poszukiwań włączyły się psy tropiące, zastępy policjantów, wykorzystywano też jakieś tam inne służby, które pomagały w tym poszukiwaniu domniemanego sprawcy. Ale co najciekawsze, wyobraźcie sobie, że złapano go tylko dlatego, znaczy bardzo możliwe, że złapano by go prędzej czy później, ale raczej później. Złapano go w momencie, w którym dokonywano kolejnego przeszukania mieszkania Grażyny, a jej partner, nie wiedząc o tym, że w mieszkaniu przebywają funkcjonariusze, zwyczajnie w świecie do niego na moment wrócił, gdzie oczywiście od razu został zatrzymany. Tak Zbigniew S. trafia na komendę, gdzie zostaje przesłuchiwany. Akurat tak się dzieje, że kilka pokoi dalej przesłuchiwana jest nadal Grażyna O. Śledczy celowo doprowadzają do, może nawet nie konfrontacji, chociaż można tak to nazwać, konfrontacji Grażyny i Zbigniewa na korytarzu w komendzie. I podobno spojrzenie tych dwojga na siebie śledczym mówi bardzo dużo. Liczą na to, że wkrótce dojdzie do przełomu i faktycznie dochodzi do niego, ponieważ Zbigniew przyznaje się do zabójstwa Wiesława. Do tego wszystkiego mają zeznania Grażyny, która opowiada o tym, że 26 marca o godzinie 14 zadzwoniła sama do Wiesława Dachowskiego po to, żeby umówić się z nim na spotkanie. Do tego spotkania doszło popołudniem. Para wspólnie poszła do sklepu, gdzie zakupiła ciasto. Następnie poszli do mieszkania Wiesława, tam siedzieli, pili herbatę, jedli to ciasto i nagle podobno Wiesław Dachowski zaczął się dobierać, podobno tak brzydko stwierdzę, do Grażyny, na co ona zareagowała dość gwałtownie, uderzając go popielnicą w głowę. W tym samym czasie za drzwiami tego mieszkania stał Zbigniew, którego Grażyna poprosiła o obecność, taką nawet ochronę, powiedziałabym, i który, gdy usłyszał, że między Wiesławem i Grażyną dochodzi do bójki, wkroczył do akcji i postanowił tę sprawę ukrócić, dusząc Wiesława Dachowskiego. Para jednak nie potrafiła absolutnie wytłumaczyć, dlaczego mieszkanie było splądrowane, czego oni szukali, co tak naprawdę ukradli. No i niestety to jest zagadka, która do dziś nie została rozwiązana, ponieważ przez to, że Wiesław Dachowski żył w takim, może nie ukryciu, ale w takiej tajemnicy, że jego życie było owiane tajemnicą, chociażby z powodu tych dochodów, które były bardzo duże, a nikt na dobrą sprawę nie wiedział, że mężczyzna wręcz śpi na pieniądzach, to przez to też nie wiadomo było, co tak naprawdę Wiesław miał w swoim mieszkaniu, czy coś kolekcjonował, czy wymieniał te pieniądze na przykład na złoto, na jakieś monety, więc do dziś nie udało się ustalić, co tak naprawdę zniknęło z tego mieszkania. ale także nie udało się ustalić, jaki był cel tego spotkania, bo jeżeli Grażyna szła na to spotkanie tak po prostu, żeby odświeżyć kontakt, to dlaczego za drzwiami stał Zbigniew S? Jeżeli poszła na to spotkanie ze Zbigniewem S, to dlaczego stał za drzwiami i czekał na jakiś sygnał? Jeżeli miałaby tam iść do tego mieszkania ze Zbigniewem, to z trzeciej strony po co? Więc śledczy założyli, że najprawdopodobniej chodziło jednak o jakiś rabunek, że to był motyw, chociaż nie wskazywały na to żadne konkretne dowody. Mówię tutaj o motywie, bo o tym, co się stało po fakcie, no to już wiemy. To, co najbardziej ich obciążało, to to, że po pierwsze do zbrodni doszło w bardzo brutalny sposób. Można było przecież, nawet jeżeli Wiesław zachował się jakoś niestosownie, chociaż też tego nie wiemy, w stosunku do Grażyny, to Grażyna mogła uderzyć go tą popielnicą, wyjść z mieszkania. Tam jednak doszło do raczej długotrwałej i burzliwej walki, zakończonej śmiercią Wiesława i zabójstwem Wiesława. Do tego wszystkiego najprawdopodobniej potem chciano skorzystać z sytuacji, w której mieli sprawcy dostęp do tego mieszkania. Bardzo możliwe, że Grażyna znała hojność Wiesława, więc mogła podejrzewać, że on jednak ma dużo pieniędzy. Ale czy to był motyw? No nie wiadomo. I także tego nie udało się ustalić nawet na sali sądowej, ponieważ sąd stwierdził, że nie ma wystarczających dowodów na to, żeby przypisać sprawcom pobudki finansowe, że to było zabójstwo na tle rabunkowym, w związku z czym przyjęto ich wersję bez innych dowodów. Sąd musiał się oprzeć na wersji sprawców, którzy twierdzili, że do tej zbrodni doszło mimo wszystko przypadkiem, że Grażyna nie czuła się pewnie w obecności Wiesława. Z drugiej strony ustalono, że to Grażyna była inicjatorką tego spotkania. Dlatego trudno jest mi zrozumieć, po co Grażyna miałaby się spotykać z Wiesławem, jeżeli niczego od niego nie chciała, mówię tutaj w sensie uczuciowym, jeżeli nie na przykład pieniędzy. Bo jeżeli chciała pieniędzy, to wtedy ten motyw rabunkowy wydaje mi się bardzo sensowny. Jeżeli chciała się z nim spotkać towarzysko, to dlaczego za drzwiami mieszkania w bloku? Na te pytania raczej już nigdy nie odpowiemy. Dzisiaj oboje są na wolności, ponieważ Zbigniew otrzymał zaledwie 10 lat pozbawienia wolności, a Grażyna otrzymała jedynie wyrok w zawieszeniu za pomoc w zacieraniu śladów. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Was do odwiedzenia grupy Piąte Nie Zabijaj na Facebooku, a jeżeli podoba Wam się moja twórczość, to zachęcam Was do tego, żebyście wspierali mnie na Patronite, patronite.pl/Justyna Mazur. Dziękuję, trzymajcie się i bądźcie bezpieczni.